Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Kwapisz i będę jednym z tych, którzy będą dyskutować, rozmawiać i Państwem również od Państwa słuchać zdania. Jeszcze chwileczkę musimy zaczekać, bo wszystkie te osoby, które miały być tutaj, to jeszcze się przegrupowują i za chwileczkę już zaczniemy. To żeby uszanować tutaj, że tyle osób punktualnie przyszło, to my zaczniemy już tą rozmowę. Za chwileczkę pan Marek Kalbarczyk dotrze, bo on miał być animatorem i główną osobą tutaj na tym spotkaniu. Ale ja może zacznę od tego, bo tak patrzę, że dobrze się złożyło, że tutaj jako słuchacze i ludzie, którzy będą dyskutowali, są ludzie w bardzo różnym wieku. I można powiedzieć, że edukacja, ciągłe podnoszenie swojej wiedzy i znajomości różnych problemów w tej chwili dotyczy właściwie wszystkich ludzi. Od dziecka, które się urodziło, i tutaj nauczycielami są rodzice, do osoby w wieku zaawansowanym, gdzie powstają zarówno zorganizowane uniwersytety trzeciego wieku i różnie inaczej, inaczej jeszcze nazwane, na które chętnie uczęszczamy, jak i tak samo samodzielnie poprzez internet, poprzez różne programy bierzemy udział, żeby zarówno spotykać się z ciekawymi ludźmi, poznawać ich, jak i poszerzać swoją wiedzę. I teraz jeśli chodzi o problem osób niewidomych. Nie wszyscy mnie znają, to trochę się przedstawię, żeby było wiadomo, dlaczego ja też biorę udział w tej rozmowie. Nazywam się Jacek Kwapisz i w przyszłym roku, w styczniu, minie 50 lat od momentu, kiedy zjawiłem się w Laskach i ze środowiskiem osób niewidomych i słabowidzących. No można powiedzieć, że żyję, że to nie tylko zawodowo, że pracowałem jako wychowawca, jako nauczyciel, organizowałem różne formy też wsparcia i w turystyce, i w sporcie, i nauczycielem orientacji przestrzennej. Byłem i w tej chwili na uczelni, na UKSW w Warszawie. Pracuję ze studentami, przekazuję wiedzę młodzieży. To jakby mam jakąś pewną perspektywę tych wielu lat, jak to się zmieniało, zarówno na terenie szkoły czy internatów, jak i wśród jakby dorosłych już pracujących się czy zdobywających wyższe studia młodych ludzi. No i właśnie kwestia indywidualnego podejścia. To właśnie zacznę od tego, że jak przyszedłem do Lasek, ja miałem 19 lat i pierwsze te spotkania, na przykład w internacie czy w szkole, to szczególnie na przykład różnica życia dzieci w internacie wtedy, a w tej chwili. Więc wtedy było tak, że po pierwsze, dla mnie jako warszawiaka było olbrzymie zaskoczenie, że w grupie, w której pracowałem, było kilkanaścioro chłopców, bo w Laskach był taki podział, że dom chłopców i dom dziewcząt. Osobne grupy były dla chłopców, osobne dla dziewcząt. I że w tej grupie bardzo dużo było dzieci, których rodzice mieszkały w Warszawie. I właśnie byłem tym zaskoczony, że jakby dodatkowa, jakby pewna niepełnosprawność jest taka, że te dzieci nie mogą na co dzień być w swojej rodzinie. Szczęśliwie to się bardzo zmieniło. W tej chwili albo rodzice przywożą dzieci do Lasek codziennie, dzieci mają zajęcia, później jakąś rehabilitację, wracają do domu i ze swoimi siostrami, braćmi normalnie żyją na co dzień. No, a albo powiedzmy autobus laskowski jeździ i zabiera dzieci. I tylko niektóre, których rodzice mieszkają w dalekich miejscowościach, na przykład tam w Toruniu czy w innym mieście, nie znalazły blisko szkoły, to one dojeżdżają. Przyszedł pan Marek Kalbarczyk, więc ja może dokończę jakby tą swoją kwestię i zadam pytanie, żebyśmy mogli też się wypowiedzieć. Mianowicie współcześnie właściwie pojawia się taki problem, że indywidualizacja, oczywiście poznanie dziecka, jak i prowadzenia specjalnych zajęć jest niezmiernie potrzebna, ale wszyscy nauczyciele i wychowawcy, moim zdaniem, powinni brać pod uwagę to, że każde dziecko też jest człowiekiem społecznym, że potrzebuje zarówno kontaktu ze swoimi rówieśnikami, niewidomymi czy słabowidzącymi, ale również kontaktów z dziećmi, którzy na przykład mieszkają obok niego, czy chodzą do szkoły na podobnym poziomie. No i teraz właśnie może pierwszy problem, który tutaj zgłaszam. Jakie tu właśnie utrzymać propozycje czy proporcje? Czy państwo ze własnego doświadczenia jak to oceniają? Bo oczywiście dobrze, że doszło do tego, że niektóre zajęcia, na przykład orientację przestrzenną, to jakby z konieczności słusznie prowadzi się jeden do jednego, czyli jeden nauczyciel ćwiczy z jednym uczniem, poznaje jego możliwości i doskonali go. Natomiast oczywiście są inne takie zajęcia, gdzie czasem lepiej jest, jeśli dzieci również między sobą jakieś zagadnienia czy jakieś sprawy omawiają, wspólnie się bawią, czy właśnie poznają świat.
Jacku, no bo wiesz, ja muszę zwrócić uwagę na to, że... bo, ale słuchajcie, jak ja nie lubię wsadzać mikrofonu do ust, no, moi drodzy, więc... Słychać, tak? Bo chcę zwrócić Jacku uwagę, że panel ten, który tutaj rozpoczynamy, dotyczy indywidualne podejście, tak, do potrzeb możliwości każdego obywatela, jako, no, bym powiedział, warunek uczciwego, prawdziwego rozwoju, takie indywidualne podejście. W tym kontekście oczywiście chodzi o indywidualne podejście do uczniów i tak dalej, ale może jednak należałoby zacząć bardziej ogólnie, żeby po tym zmierzać. A choćby po to, żeby wejść w drugi panel, który tutaj mamy w tej samej salce, właśnie już taki edukacyjny, prawda? Integracja segregacyjna, czy raczej segregacja integracyjna, tak? Drodzy Państwo, więc może tutaj pan Jacek zwrócił uwagę na coś, być może według nas najważniejszego, bo oczywiście tak naprawdę wszelkie nasze postulaty, a następnie jakieś realizacje tych postulatów w największym stopniu dotyczą młodych. Oczywiście, że to, co teraz wprowadzimy w Polsce, to oczywiście w największym stopniu pomoże dzieciom, uczniom, studentom. Tak? No tutaj, no gdy my już, że tak powiem, tyle lat sobie żyjemy i działamy, to może, że nas te różne rozwiązania społeczne, też ekonomiczne, też polityczne, rehabilitacyjne czy rewalidacyjne, no w jakimś stopniu już nie dotkną, tak? To oczywiście wymaga czasu. No tutaj przed chwilą, znaczy nie wiem, chyba na manifestacji wspomniałem, że no pewne kwestie, pewne problemy naszego środowiska i wszystkich niepełnosprawnych w Polsce mają być rozwiązywane do 2025 roku. Znaczy, co znaczy mają być rozwiązywane? To znaczy, że na przykład pracodawcom pozwala się na te 7 lat, prawda, żeby oni w tym czasie przygotowali stanowiska pracy, swoje obiekty, swoje budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych. No więc to zupełnie skandaliczne akurat podejście, no bo wiecie Państwo, tutaj na spotkaniu zespołu parlamentarnego do spraw właśnie osób z dysfunkcją wzroku, który prowadzi pani poseł Małgorzata Wypych, kiedy gościliśmy dyrektora z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, to ja wskazałem w swoim wystąpieniu, że no trudno, że tak powiem, zgodzić się, trudno się pogodzić z takim podejściem do naszych problemów, że wszystkie one mogą sobie poczekać aż 7 lat i że oczekujemy, że przecież przy nowoczesnym sprzęcie komputerowym, przy internecie i tak dalej, przecież pewne decyzje można podjąć wcześniej, pewne zarządzania można realizować wcześniej. No więc oczywiście, jeśli chodzi o jakieś skomplikowane przebudowy obiektów, to oczywiście, że mogą zajmować dużo czasu, tak? Ale moi drodzy, no nie takie proste kwestie jak udźwiękowienie otoczenia na przykład, tak? Żeby niewidomy wiedział, gdzie jest punkt informacyjny, żeby wiedział, gdzie jest winda, gdzie są schody, gdzie jest toaleta, gdzie jest jakiś punkt przyjmujęcia petentów i tak dalej. No to nie ma żadnego powodu, żeby to czekało 7 lat. To są takie przykłady absurdów. Z czego one wynikają, te absurdy? No właśnie z braku indywidualnego podejścia do każdego z niepełnosprawnych. No bo, drodzy Państwo, no jeśli jest jakiś obiekt zabytkowy i wejście jest takie, że niepełnosprawny ruchu nie wjedzie wózkiem, to ta przebudowa to jest skomplikowany temat. Rozumiemy wtedy, że No, jakiś architekt, jakiś konserwator, jakiś decydent w województwie, czy marszałek, czy wojewoda, kierownictwo tego, na przykład muzeum, czy pałacu, czy kościoła i tak dalej, i tak dalej. To są trudne tematy. No ale tak, żeby niewidomy mógł się dowiedzieć, gdzie jest wejście do danego muzeum, do danego pałacu i tak dalej, no to jaki to jest problem zawiesić informator dźwiękowy? Nie będę wyliczał tych urządzeń, o których Państwo zapewne już wiedzą. Są na rynku różne rozwiązania, a ja nie będę reklamował żadnego z nich, łącznie z tymi, z którymi ja jestem związany. Państwo wiedzą, ale są te rozwiązania i one nie są drogie. I jest, słuchajcie, pomysł jest w dostępności plus, że to może zabrać tyle lat, że to wszystko będzie wymagalne od roku na przykład 25. No to zaprotestowałem, ale niestety odpowiedź nie była pozytywna. Odpowiedź była mianowicie taka, że właśnie bardzo trudno jest te wszystkie tematy oddzielać od siebie. A ja uważam, i to chciałbym, żebyście Państwo się wypowiedzieli, uważam, że receptą na to jest przyjęcie generalnej zasady indywidualnego podejścia do każdego obywatela oraz do poszczególnych grup, na przykład niepełnosprawnych. Czyli jest zupełnie inna problematyka dotyczy niepełnosprawności wzroku, niepełnosprawności ruchu, niepełnosprawności słuchu czy intelektualna. Słuchajcie, no to są zupełnie inne problemy. I niektóre z nich są proste do rozwiązania. I tak jak spotykam się z przedstawicielami władz, to pokazuje im, że akurat nasze środowisko, które nie jest liczne, naprawdę wymaga stosunkowo tanich rozwiązań. No bo ile kosztuje dźwiękowy informator? Ile kosztuje na przykład ten brzęczek na skrzyżowaniach? A ile by kosztował taki system, który nie brzęczy tutaj okolicznym mieszkańcom, co ich bardzo denerwuje, tylko system taki, że niewidomy ma w kieszeni pilocik, czy właśnie smartfon, i on go informuje, że światło zielone, czerwone czy żółte. No jakie to jest proste. Aplikacja proste, czyli nie dźwięczy, nie stuka i tak dalej i nie denerwuje tych mieszkańców, którzy są. Wiecie, jak naprawdę na skrzyżowaniu za dużo to, że tak powiem, stuka czy brzęczy, to czy ci okoliczni mieszkańcy lubią niewidomych? No dobra, przecież tego nie powiedzą głośno. Ale niestety tracimy wtedy ich sympatię. Oni mają tego dosyć. Brzęczy im to również w nocy. No bo co? Bo kiedyś tam pojawi się na skrzyżowaniu niewidomy. No potem, gdyby zbadać te skrzyżowania, te światła, to by się okazało, że niewidomy z białą laską pojawia się tam raz na 3 tygodnie, a brzęczy całą dobę. Dlaczego? Bo nie ma zindywidualizowanego podejścia. Więc są, słuchajcie, takie rozwiązania, że teraz to już w ogóle rewelacyjne, jeszcze nie wdrożone za bardzo w Polsce, no to może za chwilę, ale już od lat są takie rozwiązania, że właśnie instaluje się na takim słupie urządzonko, które jest ciche, nic nie mówi, nic nie odzywa się, nie brzęczy, a po prostu niewidomy podchodzi z pilocikiem i on wibruje albo się odzywa. No czy to takie trudne? Nie, to jest proste. A teraz ta rewelacja, która jeszcze nie jest wdrożona, bikony. No mały mikronadajniczek. Także niewidomy ma smartfon, ale to, słuchajcie, w Warszawie to już naprawdę ten miasto przecież udostępniło aż 500 smartfonów niewidomym tutaj mieszkańcom. Każde miasto powinno to samo wykonać. I niewidomy dostaje komunikat i wie, czy jest czerwony, czy zielone. No wiecie, no proste rzeczy i nie muszą czekać 7 lat. Gdy chodzi o edukację, jest podobnie. Zindywidualizowane podejście. O tym będziemy szerzej, Jacku, rozmawiali później, ale faktycznie brak takiego podejścia powodował do tej pory, że albo wszyscy niewidomi, niedowidzący mieli pójść do szkolnictwa specjalnego, co my lubimy nazywać specjalistycznym, tak? Nazywać w ten sposób. Albo teraz jest taka moda, moim zdaniem nie do końca zasłużona, takie rozwiązanie to edukacji włączającej, która moim zdaniem w Polsce się nie udała, ale o tym sobie porozmawiam. Teraz to ja bym chciał zwrócić uwagę, czy naprawdę musimy mieć takie mody na jedno rozwiązanie dla wszystkich? Drodzy Państwo, jak chodzi o zindywidualizowane podejście, też zwrócę uwagę z kolei na problem zatrudnienia. Słuchajcie, teraz, że tak powiem, jest moda na pracę na otwartym rynku pracy. A jeśli jacyś niewidomi bardzo chcą pracować w spółdzielniach, to co? No i teraz siedzimy sobie na obradach któregoś zespołu parlamentarnego, na któryś z tych posiedzeń, mniej więcej chyba na początku tego roku, tak mi się wydaje. I ktoś występuje, ja nie powiem kto, jedna pani, podobno mocno merytorycznie, występuje naprawdę z naganą dla spółdzielczości niewidomych. Ja się pytam, no jak można nie uwzględniać opinii innych ludzi? No jeśli jest tak, że wielu niewidomych w Sosnowcu, w Białymstoku, w Wrocławiu i tak dalej, chce prac w Bytomiu Odrzańskim, chce pracować w spółdzielczości tego rodzaju, to przepraszam bardzo, jakie mamy prawo im powiedzieć, ha, 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 nie popieramy spółdzielni, kasujemy je, idźcie na otwarty rynek pracy, bo otwarty rynek pracy to jest nowoczesność, to jest szczęście i tak dalej. Nie, kochani, przecież nie dla każdego. No są takie sytuacje przecież, gdzie na rynku pracy, co żeśmy sobie tutaj i na manifestacji powiedzieli i już tutaj w wstępie, który prowadziłem, że nie chcą nas w wielu zakładach pracy, nie mają dla nas propozycji, nie mają dla nas pensji. No to gdzie jest ten, że tak powiem, pomysł? No można sobie ideologizować, można tak sobie występować, bo co, bo ja jestem naukowcem, wiem lepiej, bo co, bo ja chcę zrobić pracę magisterską, pracę doktorską, bo co, bo ja chcę zabłysnąć u swojego pracodawcy, który jest jakimś urzędem albo uczelnią, zabłysnę, bo coś mądrego powiem. Więc ja bym nawoływał w tym podejściu indywidualnym do mówienia uczciwego, a nie mówienia dla kariery. To jest zupełnie inna kwestia, to jest zupełnie inna decyzja. No po prostu bądźmy sprawiedliwi, bądźmy uczciwi. Jeśli niewidomy chce pracować w spółdzielni, dobrze się tam czuje się bezpiecznie, może nie jest na wysokim poziomie. Czy musi niewidomy być na poziomie akademickim? Nie musi. Może to być osoba wyszkolona w naszych szkołach, po szkole podstawowej, może po zawodówce i ma prawo tam żyć, ma prawo tam pracować. Wiecie, więc poruszyłem tematy, Jacku, jeśli pozwoliłeś mi, i edukacyjny, i zatrudnieniowy, i że tak powiem ten w dostępności otoczenia i tak dalej. Drodzy Państwo, ja bym prosił o to, żebyście zabierali głos. Mamy tutaj mikrofony jakieś, więc bardzo proszę.
Na sali jest około 40 osób. I właśnie jesteśmy bardzo ciekawi Państwa też wypowiedzi na te tematy, zarówno edukacyjne, jak i związane z pracą, czy różnymi urządzeniami, które wspierają niewidomych.
Katarzyna Kowalska. Słuchajcie Państwo, pracowałam, jestem z Kielc, pracowałam kiedyś w zakładzie admin, ośrodek taki Buram, była osobna taka jednostka tego zakładu RAM w Kielcach. Powiedziałam pracodawcy, temu panu kierownikowi, że potrzebny jest stół jakiś, ewentualnie krzesło i dobre oświetlenie. Pracowałam na zwykłych paletach, złożonych 5 czy 6 paletach, okalanych zwykłą dykturą. 8 godzin stałam na nogach. Nie mogłam nawet iść częściej do toalety, bo zbyt długo wykorzystałam przerwę. Ponieważ mam problem, mam moczówkę prostą i muszę częściej iść do toalety jak zdrowszy człowiek, typu bez grupy. Więc po prostu była taka sytuacja, że naprawdę powiedział, że skoro przedstawiałam moje prawa, to on mnie zwolnił. Przystosował mi tak stanowisko pracy, gdzie miałam tylko te palety, stałam 8 godzin i dał mi, żeby miała oświetlenie, lepsze światło halogenowe, które szkodliwe jest dla oczu. Dla mnie to było po prostu naprawdę kwestią okropną i po prostu mnie dzwonił, bo przedstawiałam mu swoje prawa. Drugą sprawą była taka sprawa, że pracowałam w sklepie z chemią niemiecką i powiedziałam panu Sylwkowi, że po prostu potrzebne mi są okulary, monookular mam taki do okularów przyczepiany od optometrysty. Powiedział, że nie mogę tych okularów nosić, tych mono, bo dziwnie patrzą na mnie klienci i że wyglądam jak ufoludek. No to jest normalnie, mówię, dyskryminacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku. Naprawdę. No, dobrze, tak samo
Kasiu,
ostatnio, przepraszam,
Kasiu,
przepraszam
dobrze,
cię,
ale
Mareczku.
Króciutko, dobrze.
Ostatnio byłam też w wakacie w Kielcach, starałam się o pracę. A pani powiedziała do mnie tak, jednak pani nie widzi. Nie dowidzi. Druga sytuacja była taka, że po prostu poszłam do z pracy RAM, nie do RAM, tylko poszłam do pracy do ROKI, i nie podpisała mi doktorka na mycie okien, bo powiedziała, że ona nie chce za mnie siedzieć w więzieniu. A pani z firmy Roki nie przeczytała papierów moich ze skierowania od lekarza i powiedziała, no tak, no kto będzie za panią pracował? musi sobie pani kogoś wynająć z zewnątrz, żeby pani umył okna. Ja mówię, a czy zdaje sobie pani sprawę, że teraz okno kosztuje 50 zł i mi braknie pensji na mycie okien 30 okien, gdzie pracowałam na pół etatu?
Kasiu, dobrze, nie możemy tak długo. Słuchajcie, to są przykłady tego, co powiedziałem, że są osoby, które mają taki plan, żeby wszystkich niewidomych skierować na otwarty rynek pracy, żeby nie wspierać spółdzielczości niewidomych, podczas gdy tu Kasia daje relację, no jak to jest. I teraz, wiecie państwo, no to, te rozmowy też są po to, żebyśmy stworzyli to pismo, które chcemy wysłać do władz, no jutro albo jak tylko nam się uda, to jakoś sporządzić, żeby, że to powiem, opowiedzieć o tym, co tutaj państwo nam przekazują. Proszę państwa, no to jest przykład na to, że otwarty rynek nie jest przygotowany oraz na to, słuchajcie, my jesteśmy tutaj w Warszawie i zapewniam tych, którzy są z Warszawy, że to jakoś jednak jest inne podejście niż w innych miasteczkach, a Kasia jest z miast małych. Kto zabierze teraz głos?
Mam na imię Dariusz, przyjechałem z Poznania. Mam pytanie, czy Fundacja Szansa dla Niewidomych nie mogłaby na w oddziałach swoich na podstawie projektów, bo wiem, że w Warszawie działa, na przykład instruktora orientacji przestrzennej zapewnić, żeby dany niewidomy jakiś zwraca do fundacji, na przykład, żeby mógł...
Już odpowiadam, żeby króciutko, proszę pana, ale fundacja prowadzi takie szkolenia, więc się dziwię, że pan po prostu z nich nie skorzystał, bo w naszym projekcie, który się kończy w marcu, no teraz grupa już jest zakwalifikowana, bo to jest projekt dwuletni, a od kwietnia będzie nowy projekt, który mam nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie, byśmy go kontynuowali. To jest projekt Nowoczesnej.
Czy dany mieszkaniec Poznania?
No ale kochani, powoli. Więc te projekty nasze charakteryzują się tym, że odbywają się, są realizowane we wszystkich 16 miastach, również w Poznaniu. To proszę się zgłosić do Ani Cimoch, czy do Igi, okej, tam z Poznania, bo w tym projekcie Nowoczesnej Rehabilitacji, Nowoczesna Rehabilitacja drogą do samodzielności i tak dalej, to mamy 20 modułów tematycznych i to beneficjent mówi, który moduł dla niego jest najważniejszy, na przykład orientacja przestrzenna, na przykład komputery, na przykład smartfony, na przykład, no nie wiem, no poprawa wizerunku. Pomoc psychologiczna. Tam się wybiera. Czy pan był w kontakcie już z poznańskim naszym oddziałem?
Tak, byłem w jednym projekcie, głównie w tym projekcie, o którym pan prezes mówi, głównie mi chodzi o to, żeby jak przychodzi do fundacji penitent, żeby miał jak gdyby cały czas tego instruktora zapewnionego, nie tylko podczas projektu. Dziękuję bardzo.
No wie pan, fundacji pracownicy działają na zasadzie takie, że w województwie mamy dwóch specjalistów, którzy są na etatach, tak? Oni mają mnóstwo pracy w tych projektach, ale również mają godziny, w których pomagają wszystkim. Także, no słuchajcie, oczywiście, że chcielibyśmy mieć tak, PFRON by dał pieniążki, w każdym województwie zatrudniamy po 10 osób, jesteśmy zadowoleni, ale PFRON mówi halo, jest 1000 organizacji, no musimy obdzielić tą kasą wszystkich. I wobec tego wszystkie organizacje mają ograniczenia. No też byłoby, nie mogłoby być tak, że jedna fundacja zabiera wszystko, a wszystkie inne nie mogą działać, tak? Więc to oczywiście my też, jak tutaj wspomniałem podczas tej wstępnej godziny, no musieli być sprawiedliwi. To nie o to chodzi, żeby jedni zabrali drugim, tylko żeby wszyscy razem mieli więcej, tak? Czyli raczej wymaganie do PFRON-u, zwiększanie puli dla wszystkich, a nasza fundacja nie postawi postulatu dajcie nam, a nie dajcie innym. No bo, przepraszam, my nie mamy takiego stylu zaborczego, tak?